No i trzeci element tej układanki to organizacje pozarządowe, zwane właśnie organizacjami non-profit, które realizują różnego rodzaju zadania publiczne, pomocowe niejednokrotnie, ale robią to nie dla zysku, co oczywiście nie znaczy, że nie potrzebują zasobów różnego rodzaju, także tych finansowych, żeby tę działalność móc realizować. Niejednokrotnie też organizacje realizują zadania dużo taniej niż administracja chociażby publiczna. Wszyscy pamiętamy, jak wyglądała rzeczywistość pierwszych dni po wybuchu wojny. Gdyby nie obywatele, gdyby nie organizacje pozarządowe, tak, tak, które natychmiast w pierwszych godzinach potrafiły szybko, sprawnie, efektywnie zareagować, no to moglibyśmy powiedzieć, że czekałaby nas klęska humanitarna przy granicy polsko-ukraińskiej.
Temat, który być może rozgrzewa niektóre środowiska do pewnej temperatury i temat, który dzisiaj wyjaśniamy razem z moim gościem. Na czym zarabiają stowarzyszenia i fundacje? Moim gościem jest prezes stowarzyszenia Sursum Corda, Marcin Kałużny. Witaj.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Trochę przewrotny ten tytuł, Marcin. Na czym zarabiają organizacje? Bo w sumie te organizacje zarabiać nie powinny, tak? Organizacje no. non-profit nie zarabiają?
Organizacje pozarządowe są też nazywane jako organizacje non-profit, czyli tłumacząc prosto to hasło, organizacje niedochodowe, nie generujące zysku. To jest jeden z trzech elementów takiego szeroko pojętego prawidłowego budowania społeczeństwa, czyli mamy trzy sfery. Sferę publiczną, to są wszelkiego typu urzędy, instytucje, podmioty, które kojarzymy z tak zwanym budżetem państwa. Są podmioty komercyjne, czyli firmy, których celem jest generowanie zysku i po to się zakłada firmę, instytucje, spółkę i tak dalej. No i trzeci element tej układanki to organizacje pozarządowe, zwane właśnie organizacjami non-profit, które realizują różnego rodzaju zadania publiczne, pomocowe niejednokrotnie, ale robią to nie dla zysku, co oczywiście nie znaczy, że nie potrzebują zasobów różnego rodzaju, także tych finansowych, żeby tę działalność móc realizować, no bo nie ma nic za darmo.
Ale inaczej, bo tak, żebym dobrze rozumiał, jako mikroprzedsiębiorca, co by oznaczało w organizacji mamy zysk? Bo jak rozumiem, jak pieniądze zostaną na koniec roku z jakiejś bieżącej działalności, na przykład waszego stowarzyszenia, to po prostu te pieniądze trzeba zainwestować w działalność statutową.
Tak, i ta działalność non-profit, czyli statutowa, to dla jakiego celu jest realizowana działalność w danej organizacji, nie jest opodatkowana. I to też ustawodawca uregulował bardzo precyzyjnie. Natomiast gdybyśmy zaczęli realizować działania, które nie są naszymi działaniami statutowymi, musielibyśmy pieniądze, na które też angażujemy w tego typu przedsięwzięcia, opodatkować. Tak, więc to bardzo precyzyjnie finansowe przepisy regulują. Zresztą organizacje też podlegają konkretnemu nadzorowi, sprawozdają się jak każda firma do Urzędu Skarbowego, duże podmioty podlegają kontroli na przykład biegłych rewidentów, co w naszym przypadku ma miejsce. Dodatkowo, jeżeli ma status organizacja pożytku publicznego, też sprawozdaje i finansowo, i merytorycznie do odpowiednich podmiotów podlega kontrolom, więc tu jest bardzo szerokopłaszczyznowy monitoring tego, jaki jest obieg pieniądza w organizacjach. Można powiedzieć też trochę upraszczając, że organizacje są po to, aby zamieniać zasoby, także te finansowe, na konkretne działanie, czy to pomocowe, czy obywatelskie inicjatywy, czy generalnie zamieniają te fundusze na cel, dla którego funkcjonują. Natomiast muszą pozyskiwać środki. Te środki oczywiście mogą pochodzić z różnych źródeł. To mogą być dotacje celowe na realizację zadań publicznych, co ma w przypadku naszej organizacji bardzo powszechnie miejsce, bo 90%, bym powiedział, budżetu organizacji jest zbudowane z dotacji, subwencji pochodzących z różnych konkursów, z dotacji przekazywanych przez urzędy, instytucje, po to, abyśmy my mogli realizować działania, które z różnych względów nie są realizowane przez budżet państwa, nie są finansowane bezpośrednio przez, nie są realizowane bezpośrednio przez podmioty publiczne. Czyli można powiedzieć, że organizacje to są też takie podmioty szybkiego reagowania, które uzupełniają ten obszar aktywności na rzecz obywateli.
No bo zanim te urzędy centralne się rozpędzą,
ale oczywiście,
to już będzie po fakcie taki jakimś zjawisku społecznym, które minie.
Wszyscy pamiętamy, jak wyglądała rzeczywistość pierwszych dni po wybuchu wojny. Gdyby nie obywatele, gdyby nie organizacje pozarządowe, które natychmiast w pierwszych godzinach potrafiły szybko, sprawnie, efektywnie zareagować, no to moglibyśmy powiedzieć, że czekałaby nas klęska humanitarna przy granicy polsko-ukraińskiej. Natomiast tak się nie stało, ponieważ tak. Efektywność i skuteczność reagowania organizacji była na tyle dobra, że udało się zaradzić tej trudnej sytuacji.
Odpowiedzialność, dokładnie, tak? No bo tak naprawdę to organizacje wzięły na barki tą odpowiedzialność. Ale jeszcze wracając do tego zysku albo braku zysku, możemy powiedzieć, że organizacje, czyli fundacje, stowarzyszenia działają tak jak firma, która musi cały czas nadwyżkę finansową, którą wypracowuje, inwestować na przykład w zakup sprzętu, w rozwój i tak dalej i nie ma żadnego zysku. Możemy porównać do takiej sytuacji? Chciałbym to jakoś obrazowo pokazać osobom, które nie miały styczności z organizacją, czyli nie możesz odłożyć do skarpety, no bo na co, jak masz statut i on mówi, że działasz na tą i na tą rzecz, a w firmie możesz.
Zgadza się, tylko że nadwyżka w firmie jest własnością osoby, która ma tytuł do tych pieniędzy, czyli właściciela albo udziałowców, jeżeli mówimy o spółkach.
Zarząd.
Tu jest zarząd, ale zarząd nie jest właścicielem podmiotu. Zarząd
no
jest
właśnie,
tylko
to jest klucz.
Powołany do tego, aby skutecznie zarządzać organizacją. W przypadku stowarzyszeń zwykle będzie to jeszcze podmiot zewnętrzny, który rozlicza zarząd, czyli walne zgromadzenie członków, bo stowarzyszenia różnią się od fundacji tym, że mają członków, czyli mają zespół ludzi, którzy tę rozliczalność gwarantują.
Mogą
odwołać zarząd, mogą go zmienić. To jest demokratyczny twór, który jest zarządzany właśnie bardzo w sposób taki demokratyczny, tak? Bo to, że ktoś czy ja jestem w zarządzie, nie znaczy, że za tydzień, za dwa ja dalej będę, bo jeżeli na przykład mój sposób zarządzania, efektywność zostanie negatywnie oceniona przez członków stowarzyszenia, to oni mają prawo mnie odwołać i powołać na to miejsce kolejną osobę.
Chętnych chyba nie ma za dużo, co? Bo pracy w stowarzyszeniu jest bardzo, bardzo wiele i tak naprawdę zanim zaczęliśmy naszą rozmowę, to powiedziałem coś takiego, że jaka by nie była pensja, bo o pieniądzach dzisiaj rozmawiamy, prezesa, pracowników, to zawsze wykonujecie tą pracę ponad normę. Tu nikt nie przelicza, bo to jest ogrom pracy. Nie da się tego przeliczać na zasadach biznesowych, bo musielibyście zamknąć organizację.
I ja bym tu zwrócił uwagę na dwie kwestie w tym aspekcie. Mhm. Po pierwsze, zarząd zapełnienie swoich funkcji nie pobiera wynagrodzenia. To, że ktoś jest członkiem zarządu, prezesem, skarbnikiem i tak dalej w zarządzie organizacji pozarządowej, z tego tytułu nie może pobierać wynagrodzenia, ale może być zatrudniony przy realizacji odpowiednich projektów, czyli ponosić odpowiedzialność, która jest rozliczalna, wymierna za określone działania. I określone funkcje może w takiej organizacji pełnić, czyli wykonywanie obowiązków członka zarządu jest obarczone oczywiście odpowiedzialnością, na przykład.
Ale za którą nie dostajesz wynagrodzenia. Okej, to jest
nie
bardzo
ma
ważne.
Chętnych, myślę między innymi dlatego, że na przykład odpowiedzialność członka zarządu stowarzyszenia wygląda bardzo podobnie jak odpowiedzialność prezesa czy właściciela innej firmy.
Majątkiem, przepraszam,
swoim
prywatnym.
Swoim prywatnym majątkiem, jeżeli zaciągniemy zobowiązania albo dojdzie do jakiegoś nadużycia i trzeba będzie spłacić należności.
Dzień dobry, panie Marcinie.
Mechanizm jest dokładnie ten sam, tak? Przyjdzie urząd skarbowy, przyjdzie komornik i należność ściągnie, więc to jest jedno z ryzyk, które wielu ludzi powstrzymuje przed tym, aby tę odpowiedzialność podjąć. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, wszystkie te aspekty związane z zarządzaniem firmą, obrotem finansowym są identyczne jak w innym podmiocie komercyjnym. Jeżeli porównamy księgowość stowarzyszenia, które jest osobą prawną, z księgowością spółki z o.o., ona się niczym nie różni, jest pełna, tak? My prowadzimy pełną księgowość, bo tak to regulują przepisy, więc ten obieg dokumentów finansowych jest dokładnie identyczny. I tutaj wszystko jest transparentnie prześwietlane. Musi być zrobione zgodnie z przepisami księgowymi, a z drugiej strony ta rozliczalność za efekt ma znaczenie, bo jeżeli my nie będziemy efektywni, nie będziemy skuteczni, to po pierwsze nie uzyskamy zaufania różnych instytucji, które zlecają nam realizację zadań, które z różnych względów przez nich są wykonywane. Darczyńcy nie przekażą darowizny, bo nie jesteśmy wiarygodni, nie jesteśmy transparentni, albo nasza działalność budzi wątpliwości. jak również osoby, które się na przykład decydują na przekazanie 1,5% podatku, również nie wybiorą tego czy innego podmiotu, tylko wybiorą ten, któremu ufają, którego rozliczalność i efektywność działania jest dla nich satysfakcjonująca i którego cel jest im jeszcze bliski. Natomiast wracając jeszcze do tej kwestii finansowej, organizacje pozarządowe słyną też z tego, że jest tu bardzo wysoka efektywność działania w kontekście wsadu finansowego. Zdecydowanie większe obciążenie obowiązkami statystycznie jest w organizacji pozarządowej niż w administracji publicznej, bo wynika to z tego, że żeby działać skutecznie...
Domyślamy się, o co chodzi.
To trzeba na to poświęcić mnóstwo energii, zaangażowania, ale a organizacje często wyciągają z tej naszej społecznej rzeczywistości pasjonatów.
Ale też wyciskają z tych pieniędzy maksimum. Wyciskają jak cytrynę, dlatego że ta efektywność jest pożądana, bo inaczej organizacja nie będzie funkcjonować. W urzędach oczywiście wiele się poprawiło, ale można odnieść wrażenie, że czy ja obsłużę jednego petenta więcej, czy mniej, nie ma to większego znaczenia. W organizacji nie ma wolnych przebiegów, bo tak naprawdę organizacja przestaje istnieć.
Zgadza się. Niejednokrotnie też organizacje realizują zadania dużo taniej niż administracja chociażby publiczna, czy firmy komercyjne, które zawsze przy przetargu mają wkalkulowany w cenę oferowaną zysk. W naszym przypadku nie ma pojęcia zysku. Bardzo często regulaminy konkursów zakładają na przykład minimalny wkład własny, finansowy lub niefinansowy, rozumiany jako zaangażowanie wolontariuszy, czyli nieodpłatną pracę, albo rzeczowy, na przykład na poziomie 10%, czyli z automatu na przykład realizacja jakiegoś zadania będzie tańsza dla samorządu, który powierzy organizacji takie zadanie, niż gdyby robił to sam, bo w urzędzie musiałoby zapłacić za świadczenia na przykład pracowników w 100%. W przypadku organizacji pozarządowej jest alternatywa, że skorzysta ze świadczeń wolontariuszy i to będzie o tyle tańsze i efektywnie zrealizowane. To jest na przykład ten wkład.
Czy dalej jest dużo takich opinii krzywdzących, głównie opierających się na finansach w kierunku organizacji? Bo często możemy usłyszeć, akurat jesteście organizacją, która prowadzi portal pomocowy chcepomagać.org. To oczywiście wasi podopieczni. Generalnie, jeżeli chodzi o takie organizacje pomocowe, to ciągle można usłyszeć jakieś historie, a zbierali pieniądze na dziecko, a matka nie mogła odebrać tych pieniędzy. I tak często, a propos tego, co powiedziałeś o finansach, o transparentności, chętnie krytykujemy, natomiast nie mamy pojęcia, że wystarczy wejść na stronę i sprawdzić, czy dana organizacja ma bilansy roczne za ostatnie lata, czy ma rozliczenia wszystkie, bo one powinny być opublikowane, więc czerwona lampka powinna się od razu zaświecać. Ale do czego zmierzam? Te rozliczenia finansowe i te finanse od wielu lat w przypadku organizacji są takim punktem zapalnym, żeby łatwo oskarżać. A zarabiają, robią sobie na tym biznes, a nie wypłacili komuś choremu pieniędzy. A nikt się nie zastanawia, jaki jest mechanizm wypłaty środków pomocowych dla osób podopiecznych, dla których się zbiera. Jeśli mogę cię prosić, żeby przedstawić, jak to działa, kiedy, w jakim przypadku wypłacane są pieniądze, jak to jest na przykład w sytuacji Sursum Corda, jeżeli bierzemy jakiegoś pierwszego z brzegu podopiecznego, któremu pomagacie, jak to wygląda, ile tych środków ląduje gdzieś tam za obsługę waszego stowarzyszenia, bo tutaj nie pamiętam dokładnie, jakie są limity, bo to zwykle w przypadku WOŚP-u, przeciwnicy WOŚP-u wyciągają takie historie, że oni kilkanaście procent biorą na obsługę. Nie pamiętam, jaki jest limit, jeżeli możesz mi pomóc, to poproszę. Jak to wygląda w waszym przypadku?
Każda działalność kosztuje, to już wybrzmiało na samym początku i realizacja działań pomocowych również generuje koszty, które musimy pokryć. One dotyczą prozaicznych rzeczy jak dostęp do internetu, zakup komputera, sprzętu, biurka, krzesła. To jest wszystko potrzebne, żeby można było prowadzić działalność i tego świadomość trzeba mieć, bo tych świadczeń nikt nam nie daje za darmo. Też musimy ogrzać budynek, musimy zapewnić warunki pracy, zapłacić za prąd i tak dalej. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu, jeżeli zbiórki prowadzi odpowiedzialna organizacja, która, tak jak wspomniałeś, publikuje swoje sprawozdania finansowe i merytoryczne chociażby na stronie internetowej. To jest elementarny, podstawowy, fundamentalny
element. Jak tego nie ma, to w ogóle nie rozmawiajcie z organizacją, bo nie ma o czym.
To nie wpłacajcie takiej organizacji pieniędzy, ponieważ nie robi tego transparentnie. Natomiast jeżeli wpływają środki, prosimy zawsze darczyńcu, zróbcie to przelewem. Dlaczego? Ponieważ te pieniądze już zostawiają ślady elektroniczne w postaci obrotu na koncie bankowym, do którego mają wgląd instytucje kontrolne. I teraz w naszym przypadku jak to wygląda? Trafiają środki na konto bankowe.
Załóżmy, że zbieramy na wózek inwalidzki dla chorego dziecka.
Dokładnie.
30 tysięcy złotych.
Jest to, załóżmy, taki cel. Po pierwsze, my gwarantujemy swoim zaangażowaniem, pracą, że zbiórka, która jest opublikowana i opisana na naszej stronie internetowej, jest prawdziwa. Czyli informacje, które tam publikujemy, są odpowiedzialnie podane, są zweryfikowane i my bierzemy moralną i prawną odpowiedzialność za to, co tam widać. Że to dziecko faktycznie istnieje, że my poznaliśmy jego potrzeby, rodziców, zweryfikowaliśmy w naszym przypadku dokumenty pokazujące, że faktycznie na przykład na ten wózek nie można było uzyskać z jakichś względów dofinansowania, albo te 30 wspomniane przez ciebie tysięcy to jest różnica między tym, co ze środków publicznych można na przykład z PFRON-u czy z NFZ-u uzyskać, a wózek kosztuje, załóżmy, 40 tysięcy, ale 10 tysięcy jest zabezpieczone ze środków publicznych. Czyli to jest kolejny element weryfikacyjny. Bierzemy też pełną taką moralną odpowiedzialność za to, że ten apel nie jest przede wszystkim prawdziwy, bo rozeznaliśmy wcześniej właśnie wspomniane
potrzeby.
Czyli nie
jest fejkiem, tak. Mówiąc potocznie, tak. Bo takie są bardzo nośne informacje, jak tak. Ktoś coś wyprowadzi z organizacji, to wtedy długo gdzieś to krąży i inne organizacje na tym bardzo cierpią.
I kolejny element tej układanki jest taki, że jak wchodzą pieniądze, których ślad zostaje na rachunku na wyciągu bankowym, są zaksięgowane, to również ich wyjście jest u nas księgowane. To znaczy rodzina, jeżeli chce uzyskać wsparcie i pomoc, musi przedłożyć nam fakturę zakupową.
I to jest klucz.
I na każdą jedną złotówkę, która do nas wpłynęła, my mamy pokrycie w dokumentach finansowych księgowych. Ba! Prowadzimy też coś takiego, co nazywa się fachowo zbiórką publiczną. To się wiąże też z obowiązkiem rozliczalności. Co 6 miesięcy cały pakiet wszystkich faktur, dokumentów finansowych ląduje do odpowiedniego ministerstwa, które ma wgląd do tego i pokazujemy tam, tyle weszło na rachunki bankowe, tyle wydaliśmy, a tu jest potwierdzenie i dokumentacja, która pokazuje, na co konkretnie te środki zostały wydane. I w przeciwieństwie na przykład, tu nie chcę oczywiście robić rankingu, czy kogoś zniechęcać, ale w przeciwieństwie do portali zbiórkowych, gdzie ktoś prywatnie może założyć sobie zbiórkę, może tam wrzucić jakieś zdjęcie. Często się zdarza, że ktoś dla kogoś prywatnie organizuje zbiórkę. Tam można wypłacić żywą gotówkę. U nas nikt nikomu nie wypłaca żywej gotówki, tylko fundusze są przelewane bezpośrednio na konto na przykład sprzedawcy takiego wspomnianego wózka. Albo są formą refundacji wydatku, który rodzice udokumentowali i potwierdzili fakturą u nas.
Czyli jest po prostu kontrola, bo to są pieniądze publiczne. Tak. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, legendy, które krążą, że jakaś organizacja komuś nie wypłaciła pieniędzy. I teraz taka matka chorego dziecka przychodzi do Sursum Corda i mówi: panie Marcinie, 30 tysięcy, czekam na wypłatę.
Nie, to nie jest bank, nie jesteśmy prywatnym bankiem.
A Marcin, odpowiadasz, a ja czekam na fakturę pro forma za wózek, albo proszę o kontakt z firmą, która zobowiązała się dostarczyć ten wózek dla państwa. I teraz z szacunku do pieniądza publicznego, do każdej z osób, która wpłaciła te pieniądze, jeżeli pani mówi, ale ja nie będę mieć takiej faktury pro forma, nie jestem w stanie z jakiegoś powodu, bo na przykład coś tam.
Tak,
no to takie pieniądze nie mogą być wypłacone, bo wyobraźmy sobie teraz sytuację, że lekkomyślnie organizacja wypłaca 30 tysięcy na wózek mamie, a mama na przykład jest w trudnej sytuacji życiowej, potrzebowała jeszcze na inne wydatki, co może się zdarzyć. W trudnych sytuacjach nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że czegoś nie zrobimy albo zrobimy. I teraz organizacja co? Ma minus 30 tysięcy, bo te pieniądze musi rozliczyć, nie ma pod to faktury za wspomniany wózek. Nie ma jak tego rozliczyć do odpowiedniego ministerstwa. I to jest ten mechanizm.
Tak. Dwa, powiedziałbym, że jeszcze w naszym przypadku są jeszcze dwa wentyle bezpieczeństwa. Po pierwsze, z każdym rodzicem lub dorosłym podopiecznym mamy podpisane porozumienie, które bardzo jasno precyzuje zasady gry wzajemnej. Właśnie to, że rozliczamy się na podstawie faktur, dokumentów, jak te środki są rozliczane, na co można wydatkować. No i ten katalog jest bardzo precyzyjnie określony. On zawiera tylko i wyłącznie koszty związane z leczeniem, rehabilitacją, dojazdami do szpitala, wydatkami na sprzęt medyczny lub suplementację w przypadku jakiejś specjalistycznej diety. I to jest katalog zamknięty. Czyli nie można z tego tytułu...
Taksówka do galerii handlowej, bo mam tam jakąś wycieczkę
kaprys. Można sobie z tego kupić kolejnego roweru i tak dalej, i tak dalej. To jest weryfikowane i my, tak jak mówię, odpowiadamy moralnie i prawnie za to, żeby te środki były należycie spożytkowane. Wspomniałeś jeszcze, i chciałem do tego wrócić, że padło to słowo prowizje, tak? W naszym przypadku też są koszty, bo zbiórka pieniędzy, zwłaszcza realizowana przy wykorzystaniu nowej technologii, też generuje określone koszty. Te koszty są chociażby związane z tym...
Właśnie, jaki jest limit, bo ja mówiłem o WOŚP-ie, ale z drugiej strony moje myślenie idzie w tą stronę, jeżeli tak bardzo pomagają i poniekąd uzupełniają, a czasem wyprzedzają publiczną służbę zdrowotną, niejednokrotnie ci, którzy krytykowali, ich życie było później ratowane dzięki sprzętowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to ja powiem szczerze, a bierzcie nawet 20%. Okej, jeżeli cała reszta jest na pomoc, nie mam nic do tego, nie mam nic przeciwko. Pytanie, czy tu jest jakiś limit, jeżeli chodzi o taką obsługę administracyjną?
Przyjętą taką niepisaną zasadą, bo ona nie wynika z żadnych przepisów, jest to, że koszty organizacji, jeżeli się trzymają w granicach do 10%, to jest dobrze prowadzona, zarządzana organizacja. W przypadku naszej organizacji Stowarzyszenia Sursum Corda, u nas ten koszt, to jest też czymś, z czego jesteśmy bardzo dumni, nie przekracza 0,5% zwykle. Taki mamy wynik.
Znaczy ja wiem, że tak jest. To nie będę udawał przed państwem, że jestem zaskoczony, dlatego że znamy się też trochę. No to Marcin, jak to jest w takim razie możliwe? Tylko 0,5%? Oczywiście można tutaj zajrzeć do bilansów rocznych, zobaczyć, jakimi kwotami obracacie, które są później przekazywane na pomoc, ale to by była jakaś rewelacyjna informacja, że tak naprawdę efektywność waszej organizacji jest po prostu niesamowicie wysoka. No, 0,5%?
To wynika z tego, że realizujemy sporo zadań publicznych zlecanych przez na przykład samorządy, ministerstwa, urzędy marszałkowskie i tak dalej. I to jest coś, co jest tym wsadem zasilającym bieżącą działalność, pozwalającym nam zapłacić za prąd, za czynsz, za obsługę księgową, pracownikom, których też musimy zatrudnić po to, żeby mogła ta praca być na pełny etat, w pełnym zakresie dużym, szerokim wykonywana. To daje nam taką możliwość, swobodę działania, że na przykład w ramach wspomnianego przez ciebie portalu chcepomagać.org nie zatrudniamy etatowego pracownika. Jest to pewien dylemat dla nas, bo z drugiej strony wiemy, że przy odpowiednim zasileniu
przydałoby się,
tak. Zdecydowanie by się przydało i efekt skali pewnie byłby większy. Natomiast przyjęliśmy zasadę taką, że koszty od kwoty, które przychodzą, nie mogą przekroczyć 3,7%. To wynika z tego, że musimy zapłacić niezależnemu zewnętrznemu operatorowi chociażby bramki płatnościowej za transfer finansowy, bo to jest świadczenie komercyjne, którego nikt nie może nam nawet dać za darmo, bo musiałby VAT być odprowadzony. Znowu.
Nie ma takich Mikołajów.
No nie ma. Ten mechanizm w kraju nie funkcjonuje. Zawsze każdy transfer elektroniczny jest obarczony odpowiednią prowizją instytucji, która ma z kolei uprawnienia do tego, żeby takim obrotem się zawodowo zajmować. I te 3% to są koszty też obsługi technologicznej, informatycznej portalu. Chociaż te koszty wielokrotnie więcej generują nam kosztów. W ubiegłym roku to było około 70-80 tysięcy ten przedział kwotowy. Mówimy o usługach informatycznych, o usługach specjalistycznych, które są potrzebne do tego, żeby ten portal na przykład był bezpieczny, żeby ten portal nadążał w miarę technologicznie za nowymi trendami. Więc te 3,7% to jest tylko częściowe pokrycie generowanych kosztów. Działalność portalu chce pomagać ORKi, prowadzone zbiórki przez nas, to jest działalność deficytowa, my co roku do niej dopłacamy, czy to z 1,5%, czy z darowizn od naszych dobroczyńców. Więc tutaj nie mamy żadnego zasilania zewnętrznego. My te koszty musimy pokryć. Nie mamy też pracownika dedykowanego, chociażby się bardzo nam przydał. Jeżeli też są jakieś kampanie medialne wspomagane na przykład reklamą w mediach społecznościowych, to też jest to działanie, które jest finansowane ze środków już organizacji. A z kolei naszą wspólną troską i życzliwością darczyńców ten koszt, ta potrzeba jest realizowana. Czyli my pytamy na przykład kogoś, czy mógłby nas wesprzeć, naszą działalność i pokryć koszty generowane i związane z tego typu obszarem działalności. Jeżeli się znajduje ktoś taki, to my dzięki temu możemy więcej i efektywniej zrobić.
Ale gdyby było tak, że na przykład, nie wiem, właściciel dużej firmy stwierdzi, podoba mi się Sursum Corda, no jak już mówimy o finansach i chciałby wesprzeć taki portal właśnie po to, aby trochę wam ulżyć i żebyście mogli się skupić na pozyskiwaniu większych kwot jeszcze dla swoich podopiecznych, to oczywiście jest to możliwe, tak? Taka współpraca normalnie funkcjonuje.
Zawsze z dużą radością przyjmujemy takie zapytania i staramy się bardzo konkretnie odpowiedzieć na deklaracje o możliwości współpracy. Nie zawsze też klucz sprawy są pieniądze. Oczywiście one wiele ułatwiają, bo można różne usługi, świadczenia kupić na rynku. Te, które są konieczne do tego, żeby taką działalność móc realizować i prowadzić, pokryć koszty, które są związane z prowadzeniem organizacji, o których już też wspominaliśmy, ale też bardzo nas cieszy wsparcie specjalistyczne, eksperckie. Jeżeli jest firma informatyczna, która może pomóc odpowiedzieć na nasze pytania, wątpliwości, albo przeprowadzić audyt, konsulting, spróbować uporać się z jakimś wyzwaniem, czy problemem technicznym, bo coś tam nie działa, coś się zepsuło, postęp technologiczny jest bardzo szybki i tutaj wymaga to
ciężko
naprawdę
nadążyć.
Ekspertów. Tak. Więc taka pomoc ekspercka, technologiczna jest bardzo mile widziana, ale to dotyczy w zasadzie każdej sfery, którą realizuje normalnie na co dzień każda firma. Chodzi o na przykład też wsparcie związane z księgowością, z interpretacją i prawidłowym stosowaniem przepisów prawa. Wracam w tej chwili z dwudniowego szkolenia w Krakowie HR WNGO. Też olbrzym wiedzy i umiejętności, które i działań, które powinniśmy realizować, bo mamy już teraz tego świadomość. Na przykład wsparcie nas w dobrym zarządzaniu zasobami ludzkimi, dobrym stosowaniu też przepisów kodeksu pracy i innych wynikających z regulacji, to też jest wiedza ekspercka i kompetencje, które odciążają organizację przy realizacji działań, nie generują fizycznego, realnego kosztu w budżecie i to też powoduje, że środki, które musielibyśmy wydać na przykład na usługę informatyczną, usługę księgową, możemy zamienić na działanie, na pomaganie, na wsparcie, na realizację działań czy jakiejś innej aktywności obywatelskiej.
To taka krótka piłka. Wcześniej 1%, teraz 1,5% da się funkcjonować w sensie organizacji bez wsparcia ludzi, czyli tego 1,5%?
Nie, to by nie było możliwe. Natomiast zwrócę uwagę, że w naszym przypadku też ponad 90%, 1,5%, który wpływa do organizacji, jest kwotą, która jest znaczona, ma swój cel, bo jeżeli państwo wypełniacie, każdy, kto wypełnia PIT, to wie, że jest coś takiego jak cel szczegółowy i tam się wpisuje na przykład identyfikator lub imię i nazwisko naszego podopiecznego.
Ale jeżeli się tego nie zrobi, to idzie na ogólne działania statutowe organizacji. Też fajnie.
Czyli na przykład na pokrycie kosztów za serwer, który jest konieczny do tego, żeby strona internetowa mogła być ogólnodostępna. Tak? Prosta zasada. Środki z 1%, z 1,5%, no bo w tym roku po raz pierwszy to była ten poziom kwotowy, muszą być też przeznaczone na tak zwaną działalność pożytku publicznego i są rozliczalne. To znaczy my sprawozdajemy co roku znowu do odpowiedniego Departamentu Pożytku Publicznego i tam informujemy co do grosza, na co konkretnie te środki zostały wykorzystane, w jakiej ilości i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę zachęcam do tego, zanim ktoś powie albo powieli jakąś informację na zewnątrz, że organizacje pozarządowe to jest jakaś szara, dziwna strefa albo nie wiadomo o co tam chodzi, żeby zadał sobie trud kliknięcia na stronę internetową danej organizacji, zapoznał się z ich działalnością merytoryczną, efektami pracy, sprawozdaniami tymi finansowymi, merytorycznymi, zobaczył, jakie mają koszty administracyjne, Ile wypłacają na wynagrodzenia, bo taka informacja w przypadku organizacji pożytku publicznego również jest publikowana. Ile przeznaczyły na realizację konkretnych projektów działań, ile osób, instytucji skorzystało z tych świadczeń i dopiero wówczas wyrażało jakąś swoją opinię. W przypadku wątpliwości zawsze można się też zwrócić do podmiotów nadzorujących organizację lub zgłosić, jeżeli dochodzi do jakiejś nieprawidłowości, bo jak w każdej sferze, też są czarne owce. I to się zdarza, tak? I trzeba eliminować tego typu praktyki. Natomiast róbmy to w sposób świadomy. I zachęcam do tego, żeby wspierać podmioty, które faktycznie działają transparentnie, co do których mamy zaufanie, względem których też uznajemy, że ich efekty pracy są satysfakcjonujące, są efektywni w tym, co robią i skala dobra, czy skala działań, które są generowane, jest odpowiednio wysoka w kontekście zasobów finansowych, które tam są wpompowywane. Czyli krótko mówiąc, gdyby używać języka z branży ekonomicznej, czy inwestycja finansowa włożona w daną organizację przynosi dobre efekty, rezultaty, czy organizacja po prostu jest produktywna?
Masz poczucie, że w ostatnich latach organizacje pozarządowe są bardziej doceniane niż jeszcze kilka lat temu?
Jeżeli się popatrzy na badania, które dotyczą trzeciego sektora, czyli właśnie organizacji pozarządowych, to wizerunek organizacji pozarządowych społeczny w Polsce jest słaby. To wynika z różnych względów. Myślę, że to też ma znaczenie, że są pewne zaszłości jeszcze z poprzedniej epoki. I ta działalność tak zwana społeczna, obywatelska, pozarządowa jest różnie kojarzona. Natomiast w krajach zachodnich, w Stanach Zjednoczonych ta kultura organizacji pozarządowych jest dużo dłuższa i to jest bardzo ważny gracz na rynku. Ostatnio byłem na konferencji podsumowującej działania w obszarze wolontariatu i zostało wyliczone, że w Polsce około 2 miliardy złotych to jest wartość pracy i świadczeń wolontariuszy, czyli gdyby zamienić i wypłacić godziny wolontariatu po najniższej krajowej, to mamy wskaźnik.
2 miliardy?
Tak, to jest konkretny odsetek, już nie pamiętam w tej chwili, nie chcę tutaj rzucić procentem, który byłby wysok pokrycia, ale to jest konkretna wartość PKB polskiego, która jest, chyba to było między 2 a 3% PKB. To jest świadczenie niefinansowe, które pozyskują organizacje, na przykład angażujące wolontariuszy. No ta, to jest realna, to jeszcze konkretna, wymierna wartość.
Ale to tak trochę zaniżona wartość, dlatego że mówimy o pracy, a jeszcze środki finansowe zebrane po prostu w zbiórkach publicznych, które w pewien sposób wyręczają usługi publiczne, bo tak jest. Jeżeli państwo nie finansuje, teraz już dobra informacja, SMA będzie finansowane, tak? Z kilku ostatnich dni. Natomiast jeżeli państwo czegoś nie finansuje i ludzie mogą umierać, to organizacje biorą się do roboty i to jest kolejna wartość. Doliczmy do tego jeszcze środki finansowe zebrane przez organizację plus pracę wolontariacką. Gdybyśmy to zsumowali, to chyba byłoby wielomiliardowe wyliczenie zdecydowanie.
Myślę, że tak, natomiast warto zwrócić uwagę na to, czym się dana organizacja zajmuje, tak? I czy robi to w sposób, czy to pomaganie, czy działalność charytatywna, bo przy tym obszarze w tej chwili jesteśmy, czy ona jest realizowana mądrze. Ta mądrość między innymi może się przejawiać tym, że na przykład ktoś nie prowadzi zbiórki na dziecko, które jest w szpitalu, bo oczywistym jest, że pobyt w szpitalu nie jest płatny, tak?
Tak.
Że świadczenia w sytuacji choroby nowotworowej są refundowane. Wtedy warto sobie zadać pytanie i zweryfikować w opisie, na co idą środki. Czy idą na jakieś dodatkowe leki, suplementacje, świadczenia rehabilitacyjne, które nie są w koszyku refundowalnym. Natomiast niejednokrotnie przecież w mediach mieliśmy takie informacje, że szpital mówi, że ta zbiórka proszę nie wpłacać, ponieważ to dziecko czy ten pacjent jest objęty kompleksową opieką.
Jest zaopiekowany.
Jest zaopiekowany, więc w przypadku na przykład naszej organizacji, jeżeli określamy i decydujemy się na zbiórkę, to określamy precyzyjnie cel i pytamy rodzica, co nie jest refundowane, co nie jest możliwe do pozyskania ze środków publicznych, które się każdemu należą, kto płaci podatki w tym kraju. I jeżeli na przykład zbieramy na operację zagraniczną, to my musimy mieć jasny, konkretny przekaz albo negatywną decyzję NFZ-u o braku refundacji świadczenia także za granicą, albo efektywność świadczenia medycznego
jest zbyt niska.
Jest no w tym przypadku wyjazdu zagranicznego, wielokrotnie wyższa, co podnosi prawdopodobieństwo uratowania życia lub zdrowia.
A, w tą stronę. Bo może być też odwrotnie, tak? Że na przykład, nie wiem, kilka milionów na operację ratującą życie, która daje 2% szans. To też jakaś przesłanka dla NFZ-u, pewnie, to smutne, ale każde życie jest cenne, ale pewnie takie sytuacje też się zdarzają.
Ważne są rokowania, ważne na co zbieramy, ważne jest, czy że nie są to świadczenia na przykład refundowane i zawsze robimy montaż finansowy, to znaczy pytamy rodziny, ile wy jesteście w stanie ze swojego poziomu możliwości finansowych dać, ile możemy pozyskać ze źródeł publicznych i ile trzeba dozbierać, żeby osiągnąć sukces. I to jest dopiero to, co publikujemy.
Marcin, ja mam nadzieję, że nie tylko przy okazji naszej rozmowy uda nam się trochę odczarować pewne legendy, takie negatywne na temat organizacji pozarządowych. Warto o tym rozmawiać. Bardzo dziękuję za twoje wyjaśnienia, bo to też pokazuje, jak działają organizacje, a zatem tytuł, na czym zarabiają stowarzyszenia i fundacje, trochę przewrotny, ale dzięki temu mogliśmy się spotkać i porozmawiać. Marcin Kałużny, prezes stowarzyszenia Sursum Corda, bardzo dziękuję.
Dzięki.
Bardzo dziękuję wam. Mam nadzieję, że było ciekawie, interesująco. Pamiętajcie, kciuk w górę, jeśli się podobało. Jeśli się nie podobało, nie, to niemożliwe. Subskrybujcie nasz kanał. Krzysztof Witowski, WSBNL-u po godzinach. Do zobaczenia.